Chwała niech będzie Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi. Poselstwo, z jakim przyjechałem do Was na ten wieczór, noszę w sercu już od kilku miesięcy. I kiedy przygotowywałem posługę na ten kongres, próbowałem uciec od tego poselstwa, bowiem dzieliłem się już nim w kilku miejscach. Stąd też miałem świadomość, że niektórzy, którzy już słuchali tego poselstwa, będą również na tym kongresie. Ale nie udało mi się od niego uciec. Chciałem pozostać wierny temu wewnętrznemu głosowi i dlatego tym poselstwem się podzielę. Jest ono związane z taką tendencją, z takim zjawiskiem odwracania wartości. Że to, co dobre, nazywa się złem, a to, co złe, nazywa się dobre. I nie dziwi nas takie zjawisko w tym świecie. Ono jak świat światem występowało, więc nie ma zdziwienia, że na przykład w czasach szkolnych, bo większość z nas to już szkołę ma za sobą, bywało tak, że normalnie rzecz biorąc pilna nauka jest godna pochwały, ale wśród rówieśników w szkole nie za bardzo. I w tym środowisku szkolnym, jeśli ktoś pilnie się uczył, to musiał tak trochę ściemniać, że jest nie za bardzo przygotowany, no bo zaraz mu przypieli łatkę kujona i już nie było miło. Albo na przykład w pracy. Obiektywnie rzecz biorąc, solidność, uczciwość pracy jest godna pochwały. No ale w tym środowisku zawodowym, kiedy na przykład szef wyjeżdża, a ty dalej pilnie chcesz pracować, no to nie będziesz mile widziany. Powiedzą, co ty, jesteś człowiek szefa? Przecież on wyjechał, chodź tutaj, odpocznij. I jeśli byś dalej chciał pracować, powiedział, ja pracuję, bo ja przecież tu przychodzę, żeby pracować, no to za jakiś czas przestajesz być lubiany w tym środowisku. I tak dalej. Więc tego rodzaju rzeczy w tym świecie nas nie dziwią. Natomiast dziwić nas powinno takie zjawisko, czy podobne zjawisko wśród ludzi wierzących. Wśród ludzi wierzących nie może być tak, że to, co jest dobre przed Bogiem, obiektywnie, jest nazywane złem, czy traktowane jako złe i odwrotnie. A ja niestety ze smutkiem obserwuję takie zjawisko w naszych zborach, bracia i siostry. Że na przykład chrześcijanin dobrze mówiący o swoim zborze jest uważany za zaślepionego prostaczka, który nie ma zdolności samodzielnego myślenia. Natomiast chrześcijanin pełen krytyki, buntu, samowoli, taki, który bez skrupułów depcze wszelkie autorytety i świętości, taki uchodzi za człowieka odważnego, dojrzałego, wyzwolonego. Chrześcijanin, który przez całe życie pozostaje wierny swojemu zborowi, uczestniczy we wszystkich nabożeństwach, jest posądzany albo o dewocję, albo o martwą religijność i cielesność i często wyśmiewany. Natomiast taki chrześcijanin, który szwenda się po zborach, zmienia je jak rękawiczki, taki jest uważany za człowieka niezależnego, prawdziwie wolnego. I ta tendencja mnie bardzo smuci, niepokoi. Dlatego chcę dzisiaj z Wami podzielić się tym rozważaniem, tym poselstwem, które zatytułowałem bardzo krótko: Miłuj swój zbór. Albo mówiąc językiem wczorajszego wieczornego kazania, miłuj swoją kompanię. Bo kompania to taka mała, najmniejsza cząstka armii, a zbór to jest ta najmniejsza, lokalna cząstka ciała Chrystusowego Kościoła. Zacznę od tego, co jest dosyć oczywiste, ale potrzebne dla właściwego uchwycenia zagadnienia, że miłość do niewidzialnego Boga wyrażana jest miłością do widzialnego człowieka. Wszyscy wiemy, że związek, jaki zachodzi między Chrystusem a Kościołem, to związek miłości. Jak Chrystus, jak mąż miłuje żonę, tak jak Chrystus umiłował Kościół. Takie mamy polecenie, jakie Pan nam dał w swoim słowie. I o Chrystusie jest powiedziane, że On swój Kościół żywi i pielęgnuje, jak my pielęgnujemy swoje własne ciała, jak się troszczymy o własne ciała. Jak chodzimy tak na te wszystkie posiłki, jak myślimy o rekreacji, o spacerach i tak dalej, żeby nasze ciałko tak w miarę utrzymać w kondycji, żeby, no bo je kochamy bardzo. Nawet ten, kto patrzy w lustro, mówisz, patrzeć nie mogę, to tym bardziej jeszcze kocha, znaczy kocha własne ciało. I kiedy myślimy o miłości, jaką Chrystus ma do Kościoła, jaką ma do każdego członka tego Kościoła, to nasze serce się rozpływa. Jak myślimy, jak On bardzo nas ukochał, swoje życie za nas oddał. To trzeba wielkiej wyobraźni w dzisiejszym świecie egoistycznym, żeby to uchwycić, że oto doskonały, niewinny umiera za grzeszników, umiera za tych, na których my byśmy nawet spojrzeć nie chcieli, a On za nas umarł. I kiedy o tym rozmyślamy, kiedy dane nam jest chociaż troszeczkę pojąć, jak wielka jest Jego miłość, to w naszym sercu też pojawia się to wzajemne uczucie. I nieraz w naszych pieśniach, modlitwach wyrażamy tę miłość. Próbujemy ją jakoś opisać. Ale mamy pewien problem związany z tą miłością, bowiem Pana Boga nie możemy tak jakoś po prostu przytulić, uścisnąć Pana Boga, żeby tak Mu wyrazić, jak bardzo Go kochamy. Jak możemy miłować niewidzialnego Boga? Poprzez to, tak Słowo Boże nas naucza, że miłujemy widzialnego człowieka, bliźniego swego, brata i siostry. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Albowiem, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Więc to jest jasne, prawda? Najlepszy sprawdzian, czy miłujesz Boga. Jak miłujesz swojego bliźniego? Nie ma lepszego sposobu. I teraz przejdźmy do kwestii Kościoła i naszego stosunku do Kościoła. Wielu wierzących ludzi nosi w swoim sercu umiłowanie Kościoła Jezusa Chrystusa. Starsi wierzący nieraz śpiewali i chcą dalej śpiewać: o, jakże kocham Twój najświętszy Boże dom, ten żywy Kościół z ludzkich dusz zbawionych Twoją krwią. Kochamy Kościół Jezusa Chrystusa. Wyrażamy to w naszych pieśniach. Kościół to się okazuje szerokie pojęcie. Wczoraj brat Edward Czajko nam tutaj zrobił wykład, że Kościół to jest ta część pielgrzymująca, ta, która tutaj dopielgrzymowała do Dziwnówka, ale to także inna część Kościoła, ta triumfująca, ta już uwielbiona, której no nie widzimy, osobiście nie możemy poznać, nawet i tej pielgrzymującej nijak poznać w całości. Ja ze smutkiem stwierdzam, że bardzo wielu z Was nie znam. Z jednej strony się cieszę, bo znaczy, że jest Was coraz więcej, że Pan zdobywa nowe serce, pociąga nowe serca. Ale niestety nie znamy się wszyscy osobiście. Mało tego, Kościół to jeszcze ta część, która dzisiaj jest głęboko w świecie. Oni jeszcze może w rynsztoku leżą. I my, jak można kogoś takiego kochać? W każdym bądź razie jest problem z miłowaniem Kościoła w sensie praktycznym. Dopóki nie uchwycimy ważnej zasady. Tak jak tej interpersonalnej relacji, miłości do Boga. Wyrażamy ją miłością do widzialnego człowieka. Tak miłość do tego całego Kościoła, wręcz nieogarniętego dla ludzkich zmysłów, wyrażamy miłością do swojego zboru. Do tej cząstki Kościoła, która jest w Twoim mieście, w Twojej miejscowości, w Twojej wiosce, tam, gdzie żyjesz, mieszkasz na co dzień. I chciałbym zacząć, mówiąc o tej praktycznej miłości do Kościoła, wyrażanej miłością do własnego zboru, zacząć od sprawy przynależności do zboru, członkostwa w zborze. Bo to też jest taka kwestia, którą zdaje się, że niektórzy nie rozumieją. Co byśmy powiedzieli o zdrowym mężczyźnie z naturalnym pociągiem seksualnym do kobiet, który się nie żeni z żadną, bo tak jest mu wygodniej. O tak, on kocha kobiety. Bardzo lubi z nimi przebywać. Chciałby jedne wakacje z tą, drugie z tamtą, kawkę z tą, obiadek z tamtą. No tak, bo bardzo kocha kobiety, ale się nie chce z żadną ożenić. No bo to pociąga za sobą pewną odpowiedzialność. Co byśmy powiedzieli o takiej parze, która żyje na tak zwaną kocią łapę, bo tak jest wygodniej, bo przecież gdy się coś popsuje, to można się rozejść bez żadnych komplikacji. Nie trzeba wiele tam tych papierów załatwiać, po prostu i się rozchodzą. Co byśmy powiedzieli? Powiedzielibyśmy, to są postawy naganne, prawda? Mam nadzieję, że wciąż to są postawy naganne w Kościele Jezusa Chrystusa. Mimo tego, że w tym świecie małżeństwo jest w takiej niełasce już dzisiaj. Tak niewielu chce pobierać się, zawierać związki małżeńskie. Nawet odnoszę takie wrażenie, że homoseksualiści dzisiaj o wiele bardziej zabiegają o legalne związki niż normalne pary heteroseksualne. Oni się dobijają, że chcą to mieć na papierze. Oni chcą tak być w porządku. Małżeństwo jest w wielkiej niełasce. I dlatego apostoł Paweł nauczał w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale mamy tę naukę, że ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa niechaj każdy ma swoją żonę i każda niech ma własnego męża. Oczywiście bierzemy pod uwagę to, że niektórzy mają dar samotności i o tym przypadku tutaj nie mówimy. Ale tam wszędzie, gdzie jest naturalny pociąg, gdzie jest potrzeba partnera, każda ma mieć własnego męża i każdy własną żonę. I tę zasadę możemy zastosować także do kwestii przynależności do zboru, do jednego zboru, do zboru w Twoim mieście, do lokalnego zboru. Bo jest coś takiego jak wszeteczeństwo duchowe, czyli takie, wiecie, wszetecznik duchowy się tym charakteryzuje, jak zresztą i taki zwyczajny, rasowy wszetecznik, że on nie kieruje się żadnymi normami, żadnymi prawami, tylko kieruje się tym, co jemu się chce. I jemu się chce tutaj, to robi, to a co mu się tam, to jedzie tam, bo on tak chce i koniec. Jego własne chcenie, serce jest dla niego ostatecznym dyrygentem w życiu i to wszystko. I w życiu duchowym też tak może czasem być, że się pojawia wszeteczeństwo duchowe. I do tych, co żyją bez zboru, kochają Kościół, ale nie chcą się wiązać z żadnym zborem i tak sobie to tu, to tam, to moglibyśmy powiedzieć, parafrazując te słowa apostoła Pawła, że ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa duchowego każdy niech ma swój własny zbór. A dla tych, którzy wciąż zmieniają zbory, trochę tutaj są, potem znowu z jakimś innym zborze, to trawestując słowa Pana, które kiedyś skierował do Samarytanki, moglibyśmy powiedzieć: dobrze powiedziałaś, nie mam zboru. Należałaś bowiem już do 5 zborów, a i ten, którego teraz masz, nie jest Twoim zborem. No bo tylko kwestia czasu i pójdziesz do następnego. Dlatego też wzywam was, bracia i siostry, abyście uporządkowali tę kwestię w swoim życiu. Kwestię przynależności formalnej, przynależności do zboru. A do tych wszystkich, którzy tę kwestię mają uporządkowaną, chciałbym dzisiaj skierować to poselstwo, byście w imię miłości do Boga i miłości do całego Kościoła miłowali swój zbór. Swój zbór. I parę rzeczy praktycznych, co to znaczy miłować swój zbór. Po pierwsze, to znaczy być wiernym członkiem swojego zboru w dniach dobrych i złych. Przypomnijmy sobie przyrzeczenie, ślubowanie małżeńskie. Obiecaliśmy swemu partnerowi, że będziemy z nim, że będziemy się troszczyć o niego w dniach dobrych i złych. I jakże często w praktyce to oznacza tylko w dniach dobrych. Dopóki żona czy mąż byli tacy, jak chciałem, dopóki dni są dobre, to jak najbardziej. Ale jak przyszły dni złe, wiesz co, już jakoś obrzydłaś mi. Jakoś tak zgrubłaś. Nie. Już nie chcę z nią być. Wiecie, coś takiego się dzieje także w tej sferze duchowej, w sferze naszego kontaktu ze zborem. Widzimy coś takiego jak porzucanie swojego zboru i przenoszenie się do innego. Nawet bracia z Rady Kościoła zrobili niedawno taką konferencję, żeby o tych kwestiach porozmawiać. Takie przenoszenie się. Pobyłem trochę tu, ale już mi się nie podoba i przenoszę się gdzie indziej. I to szczególnie w naszym środowisku, zielonoświątkowcy, how do you do? Przeważnie my z tego słyniemy. Dobrze tę smutną tendencję ilustruje anegdota, pewno wielu z was już słyszało o pewnym zielonoświątkowcu, który udał się, czy wylądował na bezludnej wyspie i założył dwa zbory. I pytają go: człowieku, co z tobą? Po co ci tu na tej bezludnej wyspie dwa zbory? A on mówi: bo to jest zbór, do którego chodzę, a to jest zbór, z którego wyszedłem. Tak się dzieje, że coraz więcej naszych braci i sióstr ma możliwość wskazania przynajmniej dwóch zborów. Tam kiedyś byłem, teraz tutaj jestem. To bardzo smutna tendencja. Odchodzę, bo przestało mi się podobać w naszym zborze. Nie chcę już tutaj dłużej być, bo się rozczarowałem pastorem czy starszymi zboru. Także zjawisko takiego włóczenia się po zborach. Wprawdzie członkostwo jest w jednym zborze, ale tak naprawdę w tym zborze rzadko bywam, bo wciąż gdzieś się udaję. W tym tygodniu tam jest dobry kaznodzieja, no to tam jadę. Za tydzień mają tam jakaś grupa przyjeżdża, więc tam się wybieram, jeszcze ze sobą wezmę kilku. Bo wiesz, no u nas to pastor będzie głosił. Przecież my wiemy, co on będzie głosił. Chodźmy tam, zbudujemy się trochę. I tak dalej. No i zjawisko zaniedbywania kontaktu z własnym zborem. Co byśmy powiedzieli o takim mężu, ojcu, który tylko od czasu do czasu wpada do chałupy, żeby zmienić gacie, żeby może zobaczyć, czy wszystko, że oni jeszcze są w tym domu, ale tak to prawie wcale nie zagląda. Powiedzielibyśmy, to żaden ojciec, żaden mąż. A co byś powiedział o takim chrześcijaninie, co 3 tygodnie, 4 tygodnie potrafi nie być we własnym zborze? I jeszcze się obrusza, kiedy się go napomina i powie: no człowieku, gdzie ty jesteś? Takie zjawisko występuje. I dlatego chciałbym dzisiaj was wezwać. Bądźcie wiernymi członkami swojego zboru. W dniach dobrych i złych. Każdy zbór ma takie lata lepsze i lata gorsze. ma takie nabożeństwa, których aż człowiek skrzydeł dostaje, ale i takich takie nabożeństwa, że nic się nie dzieje, jest szarzyzna. Takie chwile, kiedy wszyscy pragną wielbić Pana i działają i dzieją się nowe, wspaniałe rzeczy i się ludzie nawracają. I takie lata, kiedy nie ma nowych nawróceń i kiedy nie ma zapału, entuzjazmu, a nawet jakieś konflikty, jakieś problemy, to żadna z sytuacji nie upoważnia nas do tego, żeby opuścić swój zbór. Kiedy są trudne dni, tym bardziej powinniśmy, jeśli jesteśmy wierzącymi ludźmi, powinniśmy się troszczyć, modlić, bojować o swój własny zbór. Po drugie, miłuj swój zbór, to znaczy dbaj o dobre imię swojego zboru. Wiecie, ze smutkiem stwierdzam, że wielu ludzi, wielu wierzących chętnie opowiada złe rzeczy o swoim zborze. A człowieku, u was to pięknie, tak. 700 ludzi, ale zbór jadzie, a u nas? U was tak pięknie grają, a u nas? U was to wszystko widzę tak ładnie prowadzone, a u nas bałagan. I tak się zaczyna. Zły to ptak, co swe gniazdo plugawi, mówi polskie przysłowie. Nie obmawiaj swojego zboru, bracie i siostro. Nie obmawiaj. Nawet jeżeli są tam złe rzeczy, które ci się nie podobają, to nie powód, żeby o nich mówić na zewnątrz. Pamiętam u nas w wiejskiej chałupie, gdzie się wychowywałem, była na ścianie taka makatka wyszyta ręcznie. Na niej było napisane: nie mów nikomu, co się dzieje w domu. Jest w tym wielka prawda. Nie chodzi tutaj o to, że trzeba być fałszywym i powiedzmy nie opowiadać o, kiedy trzeba coś powiedzieć, ale pewna zasada, żeby opowiadać na zewnątrz o tym, co jest dobre, a w każdym zborze jest coś, co można pochwalić. Jeśli już nie ma nikogo w tym zborze, kogo można by pochwalić, no to jesteś ty przecież. To o sobie poopowiadaj trochę. Jak służysz Bogu, jak go wielbisz, jak pracujesz, jak ewangelizujesz. Wyrażaj się na zewnątrz tylko dobrze o swoim zborze. I jeszcze jedno. Nie przyglądaj się biernie, kiedy słyszysz, widzisz, jak ktoś inny twój zbór obrabia. Zareaguj. Kiedyby twoją matkę własną albo żonę, ktoś w twoim towarzystwie zaczynał obgadywać, byś siedział bezczynnie? O nie, a kogut byś skoczył, prawda? Jak możesz? I właśnie chodzi o to, że Panu się podoba, by wierzący człowiek tak kochał swój zbór, żeby dbał o jego dobre imię i żeby nie pozwalał na obgadywanie swojego własnego zboru. Miłuj swój zbór, to po trzecie znaczy buduj swój zbór. Buduj, dokładaj wszelkich starań, aby budować swój zbór. Popularne staje się takie stanowisko tak zwanych dojrzałych chrześcijan, którzy mówią: odchodzę, bo się tu już nie buduje. I tak jak w pierwszym odruchu myślimy: ale wierzący, zorientował się, że tu już więcej się nie może zbudować i idzie tam się, gdzie będzie budował. No nawet niektórzy mówią: no, niech cię Bóg błogosławi. Ale to jest fałszywe stanowisko, to jest złe kryterium w ogóle, bo przecież gdzie mamy powiedziane, że tym się mamy kierować, gdzie to my się zbudujemy? Przecież Słowo Boże nas uczy innej zasady. On nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i oddać życie za wielu. Przede wszystkim powinniśmy się koncentrować na tym, na ile my możemy wnieść coś pozytywnego do swojego zboru i zbudować swój zbór. Jak możemy mieć udział w budowaniu swojego zboru, a nie w tym, jak inni mnie zbudują. Bo jak ja stwierdzam, że mnie nie budują, to już mogę odejść. Słowo Boże w wielu miejscach i nie czas, żebyśmy je teraz czytali, bo przecież je napotykacie wciąż, gdy czytacie Nowy Testament, wzywa nas do budowania, do postawy, która będzie budować innych. Parę praktycznych rzeczy odnośnie budowania. To jest powtórka, bo wiem, że zdajecie sobie z nich sprawę. Po pierwsze, najprostsza sprawa to obecność na nabożeństwach. Nawet nie zdajemy sobie sprawy czasem, jak ważne jest to, żeby zwyczajnie być na nabożeństwie. Jak to buduje, kiedy człowiek może zobaczyć, że obok są bracia i siostry. Kiedy nie ma nas, to już przez ten sam fakt nieobecności wpływamy destruktywnie na innych. Bo ktoś o to postanowił, że wreszcie przyjdzie na tygodniowe nabożeństwo. Przychodzi, bo tak apele były. Przychodzi, patrzy, w niedzielę było 100 ludzi, a teraz jest 30. No, to przecież nie potrzeba wcale przychodzić. 70 ludzi jest mądrych i nie chodzić w takim razie. Destruktywne. Takie, wiecie, kiedyś podróżowałem i wstąpiłem w niedzielę po nabożeństwie do jednego pastora i zobaczyłem tam coś, co oddaje tę właśnie destrukcję. Otóż, kiedy wszedłem do jego mieszkania, stół był zastawiony jedzeniem i przy tym stole siedziało tylko troje osób. Pastor, jego żona i syn. Ja mówię, co się stało? Takie minorowe miny mają. Co się stało? A, mieli tu dzisiaj być z nami goście. Umówiliśmy się, przygotowaliśmy się, narobiliśmy tu jedzenia. No i jak myślicie, jakie mogłyby być nastroje, kiedy było ich tylko troje? No, smutne to było. I tak jest, kiedy ciebie nie ma na nabożeństwach. Tak możesz wpływać destruktywnie na innych. Kiedy jesteś, już przez sam fakt budujesz. Przez praktyczne zaangażowanie w czasie nabożeństwa. I bynajmniej nie tylko chodzi o to, żeby może prowadzić śpiew albo kazanie wygłosić, ale przez wszelki udział, gdy jest modlitwa, to się modlisz. Kiedy jest śpiew, to śpiewasz. Ilu zborach jest tak, że kiedy jest uwielbianie Boga, śpiew, no to grupa ma już te, wiecie, ten cały equipment, grają sobie tak, to mocno brzmi, aż człowiek siebie nie słyszy i ludzie, a to nie trzeba już tak śpiewać. I patrzysz po twarzach, a oni gdzieś tam o niebieskich migdałach, bo tu muzyka leci. Buduj swój zbór, znaczy włączaj się we wszystko, co robicie w zborze. Kiedy jest modlitwa, żeby nie było słychać, jak mucha lata po kaplicy. Módl się. Jesteśmy w kościele zielonoświątkowym. Oddawanie dziesięciny do własnego zboru to następny element budowania własnego zboru. Są ludzie, którzy oddają wiele na dzieło Boże i nie robią tego na drodze ofiarności, tylko właśnie kierowania swojej własnej dziesięciny gdzieś tam daleko, gdzieś tam na Madagaskar, gdzieś tam bo gdzieś tam jakaś misja działa, tam jakaś parakościelna organizacja, co robi, jakieś obozy i tak dalej, i my ich sponsorujemy i oddajemy. A do własnego zboru nie przynosimy pieniędzy. To jest złe. Miłuj swój zbór, to dziesięcinę oddawaj do własnego zboru. Masz prawo ofiarować, co chcesz, jeśli masz, ale dziesięcina należy do domu Bożego, do twojego lokalnego zboru, do którego przynależysz. I dzięki temu ten zbór będzie mógł też funkcjonować od tej strony. Miłuj swój zbór, to dalej znaczy wspieraj pastora i starszych zboru. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. To jest konkretne wezwanie Słowa Bożego, już wczoraj je słyszeliśmy. Bracia i siostry, źle się dzieje, że tak próbujemy demokrację, równouprawnienie wprowadzać do zborów i wszelkie poczynania pastora, starszych zboru, posłuszeństwo temu, udział w tym, co oni proponują, uzależniać od tego, czy nam się to podoba, czy nie, czy my stoimy za tym, czy nie. Jeśli oni zdecydowali, że coś robimy nabożeństwo w sobotę, a zawsze nie mamy nabożeństwa w sobotę, to my mówimy, zaraz, czy oni nas pytali, czy my mamy mieć nabożeństwo w sobotę? Ja mam inne plany i nie przyjdę. Cóż znaczy to słowo, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli? Ono ma znaczyć praktycznie, że włączamy się, że angażujemy się, że jesteśmy gotowi przestawić swoje rozmaite plany nawet, aby budować swój zbór. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że oto dziecko małe w domu, no może nie takie całkiem małe, mówi do ojca, że umyje samochód pod warunkiem, że będzie mógł ten samochód prowadzić. To powiedzielibyśmy, nienormalna sytuacja. Normalnie chłopak bierze i myje samochód z radością, mając tę świadomość, że to tata wyprowadzi ten samochód na ulicę i będzie nim kierował. I obojętnie, jak będzie kierował. Bo czasem tata jak prowadzi, no to wiecie, nawet nie można czasem obok siedzieć, bo mama siedzi obok, trzeba z tyłu siedzieć. I tata prowadzi i tak czasem jak na skrzyżowanie wjedzie, tato, jak ty prowadzisz? Ale to nie zmienia wcale faktu, że tata dalej prowadzi. Nawet jak czasem naszym zdaniem nie za bardzo dobrze prowadzi. Co byśmy powiedzieli o takim żołnierzu, który by powiedział, no ja jestem gotów wypełniać rozkazy dowódcy pod warunkiem, że będę mieć wpływ na ich treść. I tylko wtedy, kiedy ja zagłosuję, zgodzę się, że taki będę rozkaz wypełniał, to potem go będę wypełniał. Powiedzielibyśmy, człowieku, to nie to towarzystwo. To musisz gdzieś iść, nie wiem, do spółdzielni mieszkaniowej, czy gdzieś do jakiegoś, tam się głosuje, tam się decyduje, czy wycieraczka będzie zielona, czy czerwona i jak kupią czerwoną, a ty chciałeś zieloną, możesz mieć pretensje. Ale w armii tak nie można. Słyszeliśmy wczoraj, Kościół to armia Pana. Jest w niej porządek. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Pomyśl, jak miłujesz swojego pastora, starszych swojego zboru, jak ich wspierasz. Czy to jest to najgoręcej, co potrafisz zrobić? Niektórzy pastorzy w naszych zborach mają problem, że wierzący ich członkowie zboru tak się troszczą o nich, żeby tylko nie popełnili żadnego błędu. Tak starają się patrzeć im na ręce, na wszystko, co robią i mówią, żeby z czym prędzej wypunktować każdy błąd. O, w tym są bardzo dobrzy. Ale żeby ich wesprzeć dobrym słowem, zachętą, stanąć obok nich, modlić się o nich, wyrazić im miłość, wyrazić im ten szacunek dla ich pracy. To już nie za bardzo. Wiele lat temu podróżowałem po wschodniej części Polski i ja mam taki zwyczaj, że jak gdzieś w jakimś zborze usługuję, to potem jak jadę w stronę domu, to jeszcze gdzieś tak po drodze wpadnę, choćby na kawkę do jakiegoś pastora. I zajrzałem do jednego pastora. Wchodzę do domu, niech nie ten dom, pełno kwiatów wszędzie, pastor taki rozpromieniony, jego żona też jak kwiatek i tak, ja mówię, co się stało? A mówi, aj Marianko, mówi, nie wiesz, to słuchaj, tyle lat już służę w kościele, nigdy żadnych kwiatów, żadnego słowa dobrego, ale niedawno nawrócili się w naszym zborze jedni ludzie. I oni dziś wytropili, że my teraz mamy 25-lecie. I doszli, że ja już 25 lat służę w tym naszym kościele. I zrobili nam niespodziankę, taką uroczystość. Uściskali nam, puchary nam wręczyli, kwiaty nam dali. Słuchajcie, żałujcie, żeście nie byli w tej chałupie. Ile tam było radości z powodu zwyczajnego gestu, jaki się należy naszym przewodnikom. Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was. Bracie i siostro, czy potrafisz w jakiś sposób, czy myślałeś o tym, jak wyrazić swojemu pastorowi, starszym swojego zboru, miłość, szacunek z powodu tego ich trudu? Wtedy, kiedy ty sobie wieczorem, w sobotę spokojnie zasypiasz i się niczym nie martwisz, on martwi się, co ma jutro postawić na ten zborowy stół, co ma głosić. On zachodzi w głowę, on przeżywa dramat, on się modli. Kiedy ty wyjeżdżasz sobie spokojnie na wakacje, on myśli, jak pogodzić te zwaśnione strony, jak uratować to małżeństwo, jak wesprzeć tych ubogich, którzy nie wiedzą, jak sobie poradzić i tak dalej. Pomyśl. Zastanów się, czy znasz na przykład rocznicę ślubu twojego pastora? Czy doszukiwałeś się, kiedy on zaczął naprawdę pracę w kościele? Czy cię to w ogóle interesuje? Jeśli kogoś szanujesz, jeśli kogoś kochasz, to będzie cię to interesować. I nie tylko po to, żeby tyle już lat pracuję i tak niewiele osiągnął, tylko żeby wyrazić wdzięczność za ten trud, jaki on ponosi. A więc miłuj swój zbór, to znaczy wspieraj swojego pastora i starszych swojego zboru. Po piąte, miłuj swój zbór, to znaczy godnie reprezentuj swój zbór. Każdy członek zboru jest reprezentantem swojego zboru na zewnątrz. Gdy wychodzi na ulicę, gdy idzie do biura, do pracy, gdy jedzie na wakacje, wszędzie reprezentujemy swój zbór. I chodzi o to, żeby to była godna reprezentacja, żebyśmy nie przynosili swojemu zborowi wstydu. Kiedy wyjdziemy, wiecie, na przykład nieestetycznie ubrani, kiedy nie dbamy o higienę osobistą, no to idzie za nami już opinia, że ten kościół, ten zbór, to tacy ludzie jak on. O człowieku. Kiedy idziesz do biura i jakaś urzędniczka, no jak to urzędniczka, no nie chce ci tak załatwić sprawy, jak należy. I jak rozdziawisz tam na nią i powiesz jej tak, że aż jej w pięty pójdzie, reprezentujesz swój zbór. Potem pastor następnego tygodnia przychodzi załatwiać jakąś sprawę. Dzień dobry, jestem z kościoła zielonoświątkowego. Ona już wie, jaki jest kościół zielonoświątkowy. Już wie, kto do niego należy. Już nie potrzeba za wiele mówić. W miejscu swojej pracy, przez jakość pracy, o tym już mówiliśmy trochę, przez uczciwość, przez gorliwość, szczerość. W ten sposób reprezentujemy swój zbór. I jeśli kogoś kochamy, to nie przynosimy mu wstydu. Więc miłuj swój zbór, to nie przynoś wstydu swojemu zborowi. I po szóste, już kończę. Miłuj swój zbór, to znaczy chętnie bierz udział we wszystkim, co zbór czyni, i bierz też chętnie odpowiedzialność za codzienne życie zboru. Wiecie, są takie czasy, kiedy ludzie unikają odpowiedzialności. Chcą mieć jak najmniej odpowiedzialności, a jak najwięcej komfortu, jak najwięcej wygód. Takie są czasy. Jest taki nowoczesny styl życia, niektórzy go nazywają DING, od pierwszych liter angielskiego zdania double income, no children, czyli podwójna wypłata i żadnych dzieci. I taki model jest dzisiaj preferowany. Dwoje ludzi, autko sportowe, dwa miejsca tylko, bo dzieci przecież nie planujemy, karty kredytowe i jedziemy Europę zdobywać. Dzieci to jest... To przeszkadza w życiu. Taki model dzisiaj istnieje i on niestety przenika także do zborów. Wierzący ludzie też w tym sensie duchowym, praktycznym nie bardzo chcą przyjmować na siebie żadnej odpowiedzialności. No tak, jestem członkiem zboru, ale ja mam dużo obowiązków. Być może bracie na takiego Ashera w zborze, bo tu takiego pięknego słowa bracia używają. A on mówi, ja nie zawsze mogę być, nie chcę się w nic zaangażować. No bo jeśli się zaangażuje, to za tym już idzie, poczucie odpowiedzialności i trzeba to wykonywać. Kiedy zbór się rozwija, jak słyszeliśmy to ostatnio, przybywa nowych problemów. Trzeba im wszystkim podołać, więcej ludzi niedojrzałych, okaleczonych w świecie, więcej potrzeb do zaspokojenia. To wszystko trzeba wziąć na siebie. Jeśli miłujesz swój zbór, to chętnie to będziesz brał na siebie. To będziesz z radością wychodził naprzeciw, będziesz pytał, pastorze, czy jest coś do zrobienia, czy jest jakieś zadanie, które trzeba wykonać w tym tygodniu, bo ja mam trochę wolnego czasu i chętnie się w to włączę. Zachęcam was, bracia i siostry, do takich postaw. Twój zbór to wielka wartość o charakterze duchowym. To szczególne towarzystwo, to jest cząstka ciała Chrystusa. Nie gardź swoim zborem, dlatego na przykład, że jest mały, że nie ma takiej pięknej muzyki, jak my tutaj mamy na kongresie, nie ma takiego wspaniałego towarzystwa, jak tu na kongresie. Tak inaczej to wygląda, nie ma takiej pięknej sali i tak dalej. Nie gardź swoim zborem. Niech twój zbór, choćby nie wiem jak malutki, stanie się dla ciebie obiektem prawdziwej chrześcijańskiej miłości. Szanuj swój zbór, szanuj towarzystwo tych, może nawet kilku braci i sióstr, którzy są w twoim zborze. Spędzaj z nimi czas, troszcz się o nich, miłuj swój zbór, bo taka jest wola Boża. Jeśli miłujesz Pana i miłujesz Jego Kościół, niech Bóg was tym błogosławi. I chciałbym teraz na chwileczkę poprosić was o wspólną modlitwę, abyśmy pomodlili się dzisiaj o to, aby Bóg nam pomógł naprawić swój stosunek do własnego zboru. Może gardziłeś swoim zborem, może stałeś się takim turystą chrześcijańskim, który w różnych zborach bywa i nie szanuje swojego zboru. Może Duch Święty ci dzisiaj pokazał, że coś trzeba zmienić w twoim stosunku do własnego zboru. Pomódlmy się, aby Pan wspomógł nas przez Ducha Świętego, abyśmy mogli to ponaprawiać. I byśmy wracając z tego kongresu miłowali swój zbór. Jechali tam i mówili, zatroszczę się o swój zbór. Będę się dokładał, by mój kochany zbór, może którego nie doceniałem tak jak należy, by mógł się rozwijać, by mógł trwać, dotrwać aż do przyjścia Pana. Powstańmy wszyscy. Jeśli są wśród nas takie osoby, które wiedzą, że muszą coś naprawić w relacji z własnym zborem, niech tylko podniosą rękę, żebyśmy wiedzieli, że będziemy się modlić o kogoś w tej sali. Jeśli są takie osoby, które wiedzą, że coś trzeba naprawić i chcą to zrobić, podnieście rękę, będziemy się modlić. Jest kilka osób, nawet więcej niż kilka. Pochylmy głowy i zwróćmy się do Pana. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że Ty ukochałeś nas, swój Kościół, tak, że oddałeś swoje życie, że przekroczyłeś wszelkie ludzkie, rozsądne granice swojej miłości. Tak Ciebie, Panie, podziwiamy, że ukochałeś nas tak bardzo. I dziękujemy Ci za to, że też w swojej miłości, gdy nas powołałeś, dałeś nam zbór, to grono, tę cząstkę Twojego Kościoła. Dzięki Ci za to, że możemy należeć do zboru, że są bracia i siostry obok nas, z którymi możemy pielgrzymować do niebiańskiego domu. Modlimy się o te osoby, którym dzisiaj dałeś do myślenia przez to nasze rozważanie i które chcą uporządkować swoją relację ze zborem. Modlimy się, abyś ich wspomógł, Duchu Święty, abyś ich pobłogosławił, Panie, w tym pragnieniu, abyś ich poprowadził, aby mogli miłować swój zbór praktycznie, aby mogli się troszczyć o swój zbór, aby ich życie, całe życie mogło mieć budujący wpływ na tę społeczność, do której ich przyłączyłeś, którą im wskazałeś. Pobłogosław im, pomóż im być wiernymi członkami swojego zboru, aż przyjdziesz. Niech będzie błogosławione Twoje imię w całym naszym Kościele. Amen.
Panu, Amen.